Państwa serdecznie zapraszamy do strefy SGH. Za półtorej minuty rozpoczynamy pierwszy dzisiejszy panel. Serdecznie zapraszamy.
Żarówka z tyłu, nie? Tak.
To jest ciepło.
Dzień dobry Państwu. Mam bardzo wielki zaszczyt poprowadzić rozmowę z laureatem tegorocznej Nagrody Gospodarczej SGH. Ta nagroda dla nas jest bardzo ważna i bardzo istotna. Kapituła wybiera te osoby, które odznaczają się bardzo dużymi sukcesami, mają duże sukcesy, są bardzo zaangażowane, przyczyniły się do rozwoju polskiej gospodarki. Nagradzamy, proszę Państwa, osoby, a nie firmy, chociaż zawsze dana osoba jest związana z jakimś przedsiębiorstwem czy z kilkoma przedsiębiorstwami. Pan prezes Krzysztof Pawiński, prezes grupy Maspek. W zasadzie pewnie pana prezesa nie trzeba przedstawiać, ale jest to, proszę Państwa, doskonała osoba, kompetentna, zaangażowana, otwarta i myślę pozytywnie nastawiona do zmian i myślę, że dzięki temu osiągnęła tak duży sukces. A jaki? Działa na rynku 30 lat, w zasadzie, proszę Państwa, od początku zmian ustrojowych. Firma Maspex to jedna z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej i największa firma w Polsce, firma prywatna, jeżeli chodzi o sektor spożywczy. Możemy zadać pytanie, kto nie pił takich soków jak Tymbark, Kubuś, Tarczyn, albo nie jadł przynajmniej raz makaronu lub Bella, albo nie używał przetworów Łowicz czy Krakus, albo na przykład ketchupu Kotlin. To właśnie jest firma pana prezesa Pawińskiego. Firma ma 16 nowoczesnych zakładów i w Polsce, i za granicą. W firmie zatrudnionych jest ponad 8 tysięcy osób, w tym prawie 6 tysięcy osób w Polsce. Produkuje prawie 2 miliardy soków, nektarów i napojów rocznie. 240 tysięcy ton makaronów. Niewyobrażalna wielkość. 115 ton drzemów. Tysięcy ton drzemów. 67 marek, ponad 2300 produktów. W ostatnich czasach ponad, proszę Państwa, 200 nagród. 19 akwizycji, w tym aż 11 za granicą. Przychody firmy to jest ponad 5 miliardów złotych, z czego 1/3 jest ze sprzedaży za granicą. Największy producent napojów, soków w Polsce, Czechach, Słowacji, w Rumunii. Czołowy producent na Węgrzech, Bułgarii, na Litwie i na Łotwie. Ale też specjalizuje się w produkcji wody, gdzie jest czołowym graczem w Rumunii. Panie prezesie, czy to jest w ogóle możliwe, żeby jedna osoba przez 30 lat miała takie dokonania?
Myślę, że takie mentalne uwłaszczenie się na tych sukcesach byłoby najgorszą możliwą postawą, że tak powiem. To sukces 7 tysięcy obecnie współpracowników. Z pewną dozą nieśmiałości słucha się tego typu wprowadzenia, no bo właściwie człowiek słyszy rzeczy, duże liczby, miłe brandy, doskonałe oceny i taka, no i taka nieśmiałość mnie ogarnia, czy aby na pewno to o mnie. Panie rektorze, przede wszystkim dziękuję bardzo za tą przedwczorajszą nagrodę, którą miałem z pana rąk możliwość odebrać. Cieszy mnie, że przyznana jest to przez, ta nagroda przez środowisko akademickie, środowisko, które opuściłem ponad 30 lat temu i do którego wróciłem przed 2 laty już w innej roli, w roli przewodniczącego Rady Uczelni AGH. Wracając do pana pytania. Sukces w biznesie jest osiągnięciem zespołowym. Oczywiście my w takim prostym przekazie mamy lidera, mamy osobę wyrazistą, twarz i tam alokujemy te sukcesy i tak je przedstawiamy, bo to upraszcza przekaz. Natomiast to naprawdę są hierarchiczne struktury profesjonalnych menadżerów, dobrze znających swoje obowiązki, dobrze wykonujących swoje zadania, dobry system pomiaru, wynagradzania. Tego wszystkiego, że sprawia, że wiemy, gdzie zarabiamy, gdzie nie zarabiamy, że panujemy nad przepływami w swojej firmie, że możemy je w sposób taki twórczy kształtować, że to nie jest efekt tego, co się zdarzyło, tylko efekt tego, cośmy zaplanowali, co w danych warunkach no, też zrealizowaliśmy. Nigdy nie jest to na 100%, ale staramy się być blisko naszych planów. Wyobrażenie, że firma to lider, jest dużym uproszczeniem, medialnym uproszczeniem. Życie jest bardziej bogate i wielostronne.
Czyli jedna rzecz, która nas na pewno łączy, SGH i firmę Maspex, a mianowicie siła w zespole.
Bezwzględnie. Zaczynaliśmy oczywiście od skromnych zasobów ludzkich, było to kilka osób, no ale 7753 osoby, odczyt najświeższy, to wydaje mi się jest naprawdę duży zespół, który musi wiedzieć, do kogo zmierza.
To jeszcze, to mam pytanie, panie prezesie, może trochę niewygodne. Dlaczego pan prezes jest absolwentem AGH, a nie SGH? Co prawda to jest różnica tylko jednej litery, tak. Ale znacząca.
Swoje wyższe wykształcenie rozpocząłem w roku 1984, w czasach słusznie minionych. Jestem w trzecim pokoleniu górnikiem i myślałem, że wykształcenie inżynieryjne, bycie inżynierem górnikiem jest tym właściwym sposobem na to, żeby kształtować swoje dorosłe życie. Oczywiście, kiedy te studia skończyłem, nagle branża, która tak jakby 3 pokolenia mojej rodziny utrzymywała, okazała się raczej obciążeniem niż asetem. Natomiast wybór AGH w tamtym czasie to była genialnie dobra decyzja. Szkoła techniczna, nieuwikłana w ideologiczne spory, szkoła dająca dobry inżynieryjny warsztat absolwentom, szkoła otwarta już w ten czas na wymianę międzynarodową, umożliwiająca nam kontakt z tym światem, który w ten czas uważaliśmy za lepszy, a był po części zamknięty dla wielu. Ponadto taki mindset wykształcenia inżynieryjnego, a jestem zwolennikiem tego poglądu do dzisiaj, doskonale przygotowuje do biznesu. Uważam, że dobrze wykształcony inżynier jest w stanie aspekty biznesowe, słowniczek pojęć biznesowych i pewnych wielkości tam występujących przyswoić w rozsądnie krótkim czasie. Natomiast zrobienie z ekonomisty inżyniera jest prawie że niemożliwe. W związku z tym uważam, że jeśli już, to właśnie w takim kierunku, kierunek inżynieryjny, twarde studia z obszaru science, nadbudowane dobrą wiedzą biznesową i ekonomiczną. W ramach dużego projektu, który teraz tak animujemy z rektorem AGH, spotkaliśmy się tutaj na forum w Krynicy z zarządem na Europę Środkową bardzo dużej światowej technologicznej korporacji. I padło tam takie stwierdzenie w czasie tej rozmowy, że optymalnym profilem wykształcenia dla tej wielkiej technologicznej światowej korporacji jest w Polsce jest inżynier po AGH ze studiami podyplomowymi po SGH. Myślę, że to jest ocena z zewnątrz, która padła w sposób absolutnie niewymuszony i nie chodziło tam o czynienie sobie grzeczności, ale jak się nad tym zastanowiłem, to jest w punkt. Czyli twardy science plus biznesowe, ekonomiczne uzupełnienie. Nie darmo też AGH skończyło procentowo najwięcej szefów polskich firm, tak patrząc. Mamy też dosyć bogatą liczbę tych, którym się udało zgromadzić gigantyczne majątki. To pokazuje, że w tej inżynieryjnej masie, która wyszła z AGH, jest dużo i talentów, i dużo dobrego warsztatowego przygotowania.
Czyli w ostateczności się zgodzę najpierw rozpocząć na AGH, a potem skończyć na SGH.
Zwłaszcza, że teraz studia dwustopniowe dają możliwości takiego elastycznego kształtowania swojej ścieżki.
Teraz dopiero mam tremę, jak na sali pojawił się pan redaktor Maślok. To zacznijmy tu oceniać. Dobrze, to w takim razie proszę, panie prezesie, jak tworzy się tak dużą firmę międzynarodową? Jakie są te kluczowe czynniki sukcesu?
Trzeba zacząć i od początku, tak patrząc. Proszę Państwa, to jest poniekąd takie pytanie o święty graal, czyli receptę na sukces. A cóż, jakaż ona jest? Proszę Państwa, gdyby ta recepta na sukces istniała, to ona już była ujęta w pewnego rodzaju skrypt. I takie firmy w mojej branży jak Pepsi Cola czy Coca-Cola już by na pewno ten manual tych zachowań znały. I w ten czas sukces byłby pochodną już nie czegoś nieokreślonego, ale byłby efektem tylko skali zainwestowanych środków. Skoro taka firma jak nasza powstała, przetrwała i doskonale się na rynkach w zderzeniu konkurencyjnym z tymi gigantami rozwija, to jest to najlepszy dowód na to, że recepty na sukces nie ma. I że sukces jest składową wielu czynników, co nie znaczy, że nie ma zachowań, nie ma takich kierunkowych wskazówek, które nie mają znaczenia. Ale to jest jak gdyby bardziej, lubię takie zobrazowanie, że wszyscy jesteście we mgle, a te reguły biznesowe to są takie punkty, które pozwalają nam orientację tylko chwycić i w którym kierunku iść, ale bynajmniej nie gwarantują dojścia i co więcej, czy wykształcenie gwarantuje sukces w biznesie? Nie. Czy jego brak wyklucza z sukcesu? Też nie. Na pewno wykształcenie nie przeszkadza, a brak wykształcenia nie pomaga. Tak bym to ujął. Czyli gdybym miał komuś powiedzieć, czy pierwszym ma zacząć od wykształcenia, a później od biznesu, powiedział, zacznij od dobrej edukacji i startuj natychmiast biznes równolegle albo tuż po. Tak na to
rozumiem. Dobra edukacja oczywiście, proszę Państwa, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Działa pan prezes, firma Maspex na wielu rynkach, o których już mówiłem. Czy widzi pan różnicę między prowadzeniem działalności w Polsce, a na przykład na Węgrzech, Rumunii?
oczywiście różnice rosną wraz z odległością. Wymienił pan rektor kraje naszego bezpośredniego wręcz sąsiedztwa. Te różnice są zauważalne, natomiast one są zarządzalne, bym tak powiedział. Mamy różnice w gustach kulinarnych, niewielkie, ale występują. Zawsze daję taki przykład, nie wiem, sok o smaku truskawkowym w Czechach. Bardzo poważny punkt oferty. W Polsce nie ma takiego zapotrzebowania. Następne, napoje winogronowe w Czechach, na Węgrzech, bardzo mocny punkt. W Słowacji oferty w Polsce nieistniejące praktycznie. Ale nasze jabłko mięte, które jest kultowym naszym produktem właśnie Tymbarku, z kolei niekoniecznie jest preferowana na rynkach innych. To są te zmiany o charakterze takim, no, bym powiedział, miękkim. Czy zachowania dotyczące zarządzania firmą są na tyle zróżnicowane, żeby trzeba było ustawiać różne modele zarządzania firm na tych rynkach? Uważam, że nie. Uważam, że trzeba zachować pewną specyfikę, trzeba bazować na lokalnych zespołach. Natomiast jeśli my jakąś firmę na zewnątrz przejmujemy, to nie przejmujemy ją po to, że jeśli ona była lepsza, to ona by przejęła nas. Skoro my przejmujemy ich, to trzeba z tego wyciągnąć w miarę oczywisty wniosek, że istnieje coś w naszych procedurach, co sprawia, że jesteśmy bardziej efektywni i potrafimy gromadzić środki na to, żeby zwiększać na przykład poprzez akwizycję skalę działalności naszej firmy. Wypracowaliśmy na to, zrobiliśmy 19 przejęć w tych 30 latach, wypracowaliśmy pewien sposób postępowania, którym mogę się podzielić. Polega to na tym, że staramy się w firmie, która ma do nas dołączyć, czy którą chcemy kupić, dobrze zdefiniować jej przewagi. Najczęściej one są związane z lokalnym postrzeganiem, z lokalnym brandem, z pozycją rynkową. Na to wszystko, co chcemy, i to chcemy zachować. Na to nadbudowujemy tak zwane funkcje centralne. Nie ma sensu w tak zorganizowanym obecnie naszym otoczeniu ekonomicznym, że na przykład pieniądze każda firma pożyczała oddzielnie. No to jest funkcja centralna. Nie ma sensu robienia, żebyśmy rozbudowali funkcję eksportu w każdej z firm i z każdego rynku. To jest funkcja nasza centralna. Musimy być spięci jednym tym samym systemem IT. Musimy reportować wedle pewnego schematu, który jest powtarzalny, który buduje pewne nawyki i automaty wręcz odczytu tych danych. W związku z tym lokalna specyfika tak, nadbudowana pewnymi procedurami i też technologiami, które są takie same dla wszystkich i ważna w tym wszystkim jest konsekwencja. Myślę, że to jest klucz tego, że z tych 19 przejęć tylko jedno było nieudane.
W jednym z ostatnich wywiadów powiedział pan o pandemii. Pandemia może być zaczynem dobrych zmian, dlatego nie możemy zmarnować tego kryzysu. To nie koniec świata. Po nim będzie inaczej, ale lepiej, bo chciałbym powiedzieć, że pan prezes jest z natury osobą bardzo optymistyczną. Jakby pan mógł rozwinąć te swoje złote myśli?
Sama etykieta złota myśl, o nie śmiela. Panie rektorze, absolutnie się z tym utożsamiam, z tym spojrzeniem. Epidemia przyszła we właściwym czasie. Byliśmy przygotowani od strony komunikacyjnej, od strony naszego całego takiego instrumentarium, które napędza nas na naszą społeczność. Nawet badania nad szczepionkami były tak zaawansowane, że one w takim krótkim okresie mogły wejść. I to nie dlatego, że zostały stworzone w półtora roku, tylko były tworzone 40 lat wcześniej w mozolnym naukowym znoju, że tak powiem. Natomiast 2 lata temu, wszyscy pamiętamy rok 2019, wszystkie technologie tak samo były osiągalne. My mieliśmy narzędzia do komunikacji na odległość, my mieliśmy wiele instrumentariów, które pozwalały nam działać zdalnie. Czy korzystaliśmy z tego? No nie korzystaliśmy. Dlaczego? Bo nie mieliśmy nawyków, co więcej, nie czuliśmy przymusu budowania tych nawyków. Kiedyś, jak nie kiedyś, no dwa lata temu. Słowo spotkanie oznaczało spakowanie mojej walizki na dwa dni, bilet lotniczy lub kolejowy i podróż, albo podróż mojego rozmówcy do mnie. Obecnie słowo spotkanie oznacza de facto Teamsy czy Zoom, i trzeba, a to fizyczne spotkanie to trzeba przymiotnikowo rozwinąć, żeby czasami nie było porozumienia. Obszar, najbardziej umęczony obszar służby zdrowia. No my jesteśmy na etapie, czy byliśmy na etapie naprawdę takiego papierowo-analogowego rozwiązania, niedoinwestowanego i technologicznie zapóźnionego. Uważam, że pandemia najwięcej dobrego przyniesie w obszarze zdrowia. Nie poprzez to, że będziemy mieć inną medycynę, tylko nadbudujemy tą obecną reaktywną medycynę w wydaniu skalpela i silnej farmakologii, która działa od 100 lat, wydłużyła nasze życie, poprawiła jakość naszego funkcjonowania, na coś, co może być prewencyjne. Popatrzmy już na to, co się stało z cyfryzacją naszego państwa. Ile rzeczy możemy teraz załatwić bez obecności w biurze. To naprawdę są nowe zachowania, które już stają się takie nasze, tak patrząc. Natomiast dekady by nie starczyło, żeby w tych mało zmiennych otoczeniach urzędniczych wywołać tego typu zmianę. No mamy do czynienia z całą kolekcją zdarzeń, które napawają mnie optymizmem, które pozwalają w przyszłości iść w kierunku cyfryzacji wszelakiego otoczenia naszego życia, usług. To się przełoży pewnie na lepszą wydajność, niższe koszty, większą dostępność naszych produktów. Praktycznie nie widzę ani jednego istotnego zagrożenia, które by miało wynikać z tych naszych zachowań pandemicznych, które by obciążało nasze jutro. Oczywiście nie mówię o tym, że pandemia może mieć swoje następne oblicza. To jest element innego typu rozważań. Natomiast nasza reakcja, nasze nawyki, nasze nadbudowane procedury to jest wielki dorobek, który w ciągu roku został stworzony z niczego i bez określonego planu. Ale to działa.
Może takie optymistyczne pana prezesa spojrzenie jest takie, dlatego że sektor spożywczy w pandemii się miał bardzo dobrze.
Zgadza się. Nie możemy być tutaj w awangardzie tych, którzy narzekają, bo nawet jeśli hotele, restauracje zostały zamknięte, to ta konsumpcja przeniosła się do naszych domów, przeniosła się w inne miejsca. Czyli tak można powiedzieć, ilość litrów i kilogramów tego, co spożywamy, została na tym samym poziomie. Zmieniły się miejsca w których korzystamy z tego. Natomiast jesteśmy tutaj na trzeci dzień na bardzo, bardzo, bym powiedział, raczej no takim dużym wydarzeniu gospodarczym. Byłem uczestnikiem kilku paneli, słuchałem chyba kilkunastu. No i proszę się wsłuchać w to, co tutaj wybrzmiewa. No, naprawdę, gospodarka pędzi. Mamy gigantyczne procentowe stopy wzrostu PKB. Mamy falę inflacyjną, która w dużej części spowodowana jest tym przyspieszeniem, które obserwujemy. Oczywiście zaraz osoba krytyczna powie, że idzie za tym gdzieś ryzyk. Natomiast no, my to wiemy, że nie ma awersu bez rewersu. To, co nas otacza, to jest absolutnie przyspieszająca gospodarka, która fantastycznie reaguje na jednak rok spowolnienia, któryśmy sobie sami zafundowali lub byliśmy zmuszeni sobie zafundować poprzez ograniczenia lockdownowe.
Ale czy pan prezes uważa, że rzeczywiście ta sytuacja gospodarcza, my mówimy wszyscy, że ona jest dobra, ale w odniesieniu do tego, co było w poprzednim roku, bo rzeczywiście PKB wzrosł 11%, w zeszłym roku minus 8%, inflacja 5,4%, ta największa od 20 lat. Tak jak ja to mówię, patrząc na pana doktora Dudka, że inflację można łatwo wywołać, ale bardzo trudno jest ją zatrzymać. Czy to są warunki, gdzie rzeczywiście przedsiębiorcy, tak jak pan prezes, uważają, że można bez problemu inwestować?
Inflacja na tym obecnym poziomie nie jest niczym, co pomaga, ale mam też za sobą background 30-letnich doświadczeń prowadzenia biznesu i ten biznes prowadziłem w warunkach kilkudziesięcioprocentowej inflacji, kilkunastoprocentowej inflacji, nawet w pewnym okienku deflacyjnym, i to nie jest tak, że z powodu inflacji biznes stanie. Czy biznes będzie miał łatwo? Nie. prowadzenie go w warunkach inflacyjnych jest utrudnieniem i nie jest bynajmniej celem żadnego przedsiębiorcy. Czy mamy na to wpływ z punktu widzenia naszych zachowań w obszarze mikroekonomii? Wątpię. Sądzę, że nasze zachowania są adaptacyjne w tych warunkach makro, które wywołują ten impuls. Nie sądzę, żebyśmy znaleźli w naszym gronie tych, którzy kochają wysoką inflację.
Czyli rozumiem, że cechą współczesnej firmy, dobrego lidera jest umiejętność przystosowania się do zmian i wykorzystania tych zmian dla osiągnięcia sukcesu.
Myślę, że to jest taka postawa ponadbiznesowa, że umiejętność adaptacji to już chyba raczej ewolucyjna kwestia i miliony lat rozwoju wszelakich organizmów na Ziemi pokazywały, że przeżywają nie te doskonałe, tylko te które się mogą adaptować. I to w tym otoczeniu bardzo wilczym i okrutnym, krwawym biznesu, bo my, mimo że cytujemy Ewangelię, to czytamy Clausewitza, tak patrząc z punktu widzenia zachowań biznesowych i w biznesie pożądanie cudzych udziałów w rynku nie jest rzeczą naganną, a wręcz czymś, co traktuję jak pozytywnie. Ten wątek inflacji, który w poprzednim pytaniu pan rektor wywołał, jest czymś, co głęboko chyba w nas wszystkich przedsiębiorcach tkwi. Natomiast jak popatrzymy na model makro, to my pewien cel inflacyjny na poziomie 2% uznajemy jako optimum, tak patrząc. Czym jest inflacja? To jest taki powszechny podatek nałożony na wszystko, na nasze emerytury, płace, oszczędności, wszystko, co posiadamy. Jaki jest jego mechanizm? Taki, że następuje transfer od tych, którzy posiadają, w kierunku tych, którzy nie posiadają. Kto jest największym dłużnikiem współczesnych czasów? To są państwa. W związku z tym dla nich wydaje się jest rzeczą istotną, aby realna wartość zaciągniętego wcześniej długu cały czas lekko spadała i następował transfer od tych, którzy akumulują, w kierunku tych, którzy w cudzysłowie inwestują nawet w konsumpcję. W związku z tym nie sądzę, żebyśmy biznesowo mieli na to wpływ i musimy się zaadaptować do tych warunków, które są makroekonomicznie określone. Wygląda na to, że teraz przyzwolenie na tą inflację wyższą jest większe niż wcześniej i nie dotyczy to tylko Polski.
No jest, bo Rada Polityki Pieniężnej wczoraj utrzymała poziom, prawda, nie podniosła wysokości stóp procentowych. Mam pytanie, najważniejsze wyzwania, które stoją przed firmami, przed liderami firm?
To też taki następny święty gra. Trudno, oczywiście wszyscy stworzymy strategię. Wszyscy mamy je tam zoperacjonalizowaną i myślę, że jest taka wewnętrzna potrzeba organizacji, że to 7 tysięcy ludzi w naszym przypadku chce wiedzieć, dokąd dążymy. Natomiast ludzie na samym topie wiedzą, że to jest raczej taka ekspresja naszych marzeń i wyobrażeń, a że wynik, gdzie my będziemy za 5 lat, będzie pewną pochodną warunków zewnętrznych i tych naszych naszych dążeń. Ja potrafię sformułować cele i wyzwania, które przed sobą stawiamy, zasypiam z nimi się budzę. Ale pytanie, czy one rzeczywiście są obiektywne, czy są moje? I raczej są subiektywne, w związku z tym jak gdyby kładę nacisk na adaptywność, na umiejętność wykorzystania sytuacji, która nas na pewno zaskoczy, jaka by ona nie była, maksimum tego, co się da wyciągnąć. To jest pytanie w języku inżynierów o tak zwaną funkcję optymalizacji. A co optymalizacja? No bo jak mamy ileś zmiennych, to musimy brać jedną, którą, gdzie chcemy osiągać te maksima lokalne, czy najlepiej globalne nawet, ale to w tym kierunku. Po prostu trzeba umieć wybrać to, na co stawiamy. Można to pisać różnym językiem. De facto jest to, co o wzrost, z czego walczymy. My chcemy mieć większy biznes, chcemy mieć rentowny biznes, chcemy wchodzić w kategorię produktów, które budują nas, ale budują też nasze otoczenie dystrybucyjne. No jest to wielopłaszczyznowa rozmowa na temat tego, co nam się wydaje, jak będzie jutro wyglądało. Ale znowu jest to bardziej w kategoriach tego, co chcielibyśmy, niż tego, co będzie.
Czas jest nieubłagalny i na koniec, panie prezesie, krótko, 3 rady dla naszych studentów. ale krótko.
Po pierwsze, wykształcenie, edukacja ma wartość. To nie jest przestarzała umiejętność i warto w to inwestować. Jedna z ważniejszych decyzji w życiu. Czyli warto wybierać dobre szkoły, warto wybierać dobre kierunki, ambitne kierunki. Warto inwestować te 5 lat w wykształcenie. Po drugie, daj sobie szansę. Zacznij swój własny biznes, nawet jak on ci się nie uda, nawet jak polegniesz, będziesz innym człowiekiem, będziesz w ogóle miał inny warsztat swoich działań. Praca w korporacji jest fajna, natomiast spróbuj, daj sobie szansę, spróbuj własnego biznesu, nawet mikrobiznesu.
Dziękuję.
Trzecia sprawa, jeszcze jedna kwestia, mianowicie mówiłem o tym, profil wykształcenia. Science, inżynieryjne kierunki nadbudowane wiedzą biznesową są obecnie optimum tego, co może ci dać zewnętrzne otoczenie, żebyś mógł mieć odrobinę większą szansę na sukces w biznesie.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był laureat Nagrody Gospodarczej SGH Krzysztof Pawiński, prezes grupy Maspek.
Dziękuję bardzo.
Życzę sukcesu. Dziękuję bardzo.